Mamy pierwszą niedzielę Bożego Narodzenia, ale jednocześnie jest to ostatnia niedziela w kończącym się 2018 roku. Dopiero co minęły te świąteczne dni Bożego Narodzenia, ale wciąż jesteśmy w tym 12-dniowym okresie Bożego Narodzenia, który trwa do 6 stycznia, czyli do Święta Trzech Króli, jak to się mówi, albo inaczej Epifanii, Objawienia Pańskiego. I przy tej okazji też warto, żebyśmy sobie zadali pytanie o znaczenie kalendarza w naszym życiu, o znaczenie dni, które oznaczamy jako zwykłe albo jako świąteczne. Dlaczego co roku przechodzimy przez ten sam cykl wydarzeń? Jaki cykl wydarzeń tak naprawdę powinien wyznaczać rytm naszego życia? I czy to w ogóle jest ważne? Dlaczego jest to ważne? Zacznijmy od modlitwy. Panie, wierzymy, że Twoje Słowo, że Pismo Święte jest nie tylko Słowem o Tobie, ale przede wszystkim jest Słowem od Ciebie. I dziękujemy za Twoją wolę, którą przed nami objawiasz. Dziękujemy, że przychodzisz do nas w swoim Słowie, że zapraszasz nas do wspólnoty z Tobą i naszymi braćmi, siostrami w wierze. Ty pragniesz też, Panie, naszej odpowiedzi, a nie jedynie wiedzy. Dlatego skłaniamy się przed Tobą, przed Twoim Słowem, prosząc, abyś nas nim oświecał, czynił gorliwymi w miłości i dobrych uczynkach. Amen. Kościół chrześcijański słusznie chciał, żeby rytm życia wiernych, nasz rytm życia, wyznaczały wydarzenia z życia Jezusa. W ten sposób powinniśmy patrzeć na dzień i noc, tak? Czyli obraz śmierci i zmartwychwstania. W ten sposób powinniśmy patrzeć na zmieniające się pory roku, też obrazy śmierci i nowego życia. W ten sposób patrzymy przecież na historię powszechną, na datowanie, na czas przed narodzeniem Jezusa i po narodzeniu Jezusa. I w ten sposób właśnie Kościół, akcentując chronologię wydarzeń z życia Jezusa, można powiedzieć, żyje wydarzeniami z życia Jezusa. Inną alternatywą, właściwie jedyną alternatywą wobec tego jest to, żebyśmy zdefiniowali czas i historię w odniesieniu nie do Chrystusa i Jego życia, ale w odniesieniu do czegokolwiek innego. I oczywiście jako chrześcijanie nie powinniśmy tego chcieć. Dlaczego? Jak ktoś powiedział, a co wam to szkodzi? No ale szkodzi, ponieważ Jezus Chrystus naprawdę przyszedł na świat, ponieważ Jezus Chrystus naprawdę został ustanowiony królem, ponieważ naprawdę władza i moc należą do Niego, zarówno w niebie, jak i na ziemi. Kiedy przechodzimy obok starych domów, które były, nie wiem, siedzibą wielopokoleniową małego biznesu, na przykład jakiejś rodziny, czasami w Sopocie na przykład często widać nad drzwiami tabliczkę z datą, nie, tam 1894. Wiemy, że w tym roku dom został zbudowany, albo może wtedy ruszyła ta rodzinna firma. Nie wiem, może nad siedzibą firmy Milat też kiedyś będzie tam, nie wiem, 2005 czy ile, nie wiem, kiedy będziecie przechodzili obok Kasztanowej. I tak samo jest tutaj z datowaniem Bożego Narodzenia na rok 2018. Rok 2018, który kończymy, mówi, oznacza, że nowe niebo i nowa ziemia są w budowie od 2018 lat. Bóg w osobie Syna Bożego rozpoczął konstrukcję nowego świata, położył kamień węgielny, którym jest Chrystus, założył fundament, którym są apostołowie i prorocy, i ta budowla wznosi się z żywych kamieni, którymi jesteśmy my. Jak macie Biblię, otwórzcie na Księdze Izajasza, 9 rozdział, i przeczytamy 5-6 werset. Izajasza 5-6 werset. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, i spocznie władza jego na ramieniu, i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida, w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. To jest proroctwo przyjściu Chrystusa na świat. Ono mówi, że przesłanie Bożego Narodzenia dotyczy nie tylko naszych serc, ale dotyczy świata, w skali globalnej. Ten tekst mówi, że Boże Narodzenie to jest wieść kosmiczna i wieść polityczna. Mianowicie taka, że przyszedł król, objął panowanie, jego królestwu nie będzie końca. Więc dołączcie do jego królestwa. Uznajcie jego panowanie nad sobą, ale też nad waszym narodem, nad każdym metrem kwadratowym na długim targu. To jest nasza wieść. To jest wieść proroka. Dlatego nie dziwi ta współczesna kulturowa walka o język, symbole i próby zmiany też datowania. Niewierzący dobrze wiedzą, że nie są w stanie zmienić faktu, że oto mamy 2018 rok, już niedługo 2019. Tak mocno jest to wpisane w kulturę, w historię powszechną, nie tylko historię Kościoła, ale niewierzący wiedzą, no tego może nie zmienimy, ale możemy powalczyć na przykład o terminologię, możemy powalczyć o język. Więc nie mówmy, że mamy 2018 rok po narodzeniu Chrystusa. Możemy na przykład powiedzieć to bardziej neutralnie, że mamy 2018 rok naszej ery. Przed naszą erą nasza era. Tylko słuchajcie, w erze nie ma nic naszego. Kalendarz i historia należą do Boga. Niewierzący oczywiście będą mówili, mamy naszą erę, zamiast Bożego Narodzenia mamy Winter Holidays, mamy festiwal zimowy, mamy ferie świąteczne, mamy gwiazdkę, ale wtedy odpowiadamy jako chrześcijanie, wiecie co, ale my nie kupujemy żadnej z tych nazw. Zawsze życzymy ludziom wesołych świąt, ale idziemy dalej, nie jakichś świąt, nie białych świąt. Życzymy wam wesołych świąt Bożego Narodzenia. Izajasz w tym tekście mówi, że syn jest nam dany i zauważcie w jakim celu. Bóg nie posłał syna, który aspiruje do tego, żeby władza spoczęła na jego ramieniu. Prorok mówi, że przyjdzie, aby władza spoczęła na jego ramieniu. To się rozpoczęło, można powiedzieć, wraz z przyjściem Jezusa. I rezultat jego przyjścia jest obiecany i jest tak samo pewny, jak sama zapowiedź, że syn się narodzi. I rezultatem jego przyjścia jest to, że potężna będzie jego władza, że jego rządy będą wzrastały, a jego panowaniu nie będzie końca. A kluczowym momentem, początkiem tej Bożej pokojowej misji w świecie jest narodzenie dziecka, które jest i Bogiem, i człowiekiem. Dobrze, dlaczego mamy 2018 rok? Jaka jest geneza tego kalendarza? W V wieku w Scytii żył pewien mnich o imieniu Dionizy, albo czasami znajdziecie imię Dionizjusz. Ponieważ to imię Dionizy było tak powszechne w tamtym czasie, to przyjął przydomek Mały, ponieważ był niskiego wzrostu, żeby w jakiś sposób też się odróżnić. I tak można powiedzieć, Dionizy, niewiele znaczący Dionizy, Dionizy malutki, dzięki Bożej opatrzności stał się jedną z najważniejszych postaci w historii Kościoła, dlatego że to właśnie on zaproponował, żeby system datowania został zmieniony i żeby wszystko było umiejscowiane w czasie w odniesieniu do narodzin Chrystusa. Przed narodzeniem Chrystusa lub po narodzeniu Chrystusa. I słusznie, ponieważ w taki sposób dzieli historię Bóg, w taki sposób dzieli historię Biblia. Tak, Stary Testament to jest okres przed narodzeniem Chrystusa, okres nocy, okres cieni. Nowy Testament to jest okres dnia, po narodzeniu Chrystusa, czas światła, czas rzeczywistości, na którą wskazywały cienie i obrazy Starego Testamentu. Dzisiaj wiemy, że Dionizy, mały, pomylił się o 4 lata. Czyli Chrystus urodził się tak naprawdę 4 lata przed narodzeniem Chrystusa. Wiemy o tym skąd? No stąd, że śmierć Heroda Wielkiego, który próbował zabić Jezusa, miała miejsce właśnie w 4 roku przed naszą erą, czy przed Chrystusem. Czyli możemy wręcz, no jeszcze z uśmiechem nawet powiedzieć, no słuchajcie, pomyliliśmy się. Panowanie Chrystusa trwa o 4 lata dłużej, niż nam się wydawało. To już jest 2022 lata, odkąd Chrystus przyszedł i objął panowanie. Zauważcie, że prawdą jest to, że każdy z nas żyje tak naprawdę w oparciu o jakiś rytm, w oparciu o jakiś kalendarz i jakiś cykl. Chrześcijanie też nie są wolni od tej zasady. Żyjemy w oparciu o pewien kalendarz. Co roku powtarza się w naszym życiu ten sam schemat, te same dni powszednie, dni świąteczne. Obchodzimy urodziny, rocznicę ślubu, dzień mamy, dzień babci, dzień dziecka, walentynki, tłusty czwartek i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy w oparciu o 7-dniowy tydzień, 30-31-dniowy miesiąc, 12-miesięczny rok i tak dalej, i tak dalej. Czyli problemem nie jest jakiś schemat czy rytm naszego życia, jakieś powtarzające się wydarzenia. Pytanie raczej brzmi, w oparciu o jaki cykl, o jaki rytm będzie oparte twoje życie, twój kalendarz. Nie, zobaczcie, tak działa Bóg. Dzień i noc, tak? Minął pierwszy dzień, wieczór, poranek, mamy kolejny dzień. Co roku Bóg mówi do trawy, kwiatów, wstań. Albo potem co roku mówi, połóż się, idź spać. Stwarza porę roku, stwarza poranek, południe, wieczór. Bóg jest Bogiem porządku, który ustalił pewien rytm i działa według pewnego rytmu. Można powiedzieć, że Pan Bóg działa liturgicznie, dlatego nasze życie powinno być liturgiczne. Tak, w zasadzie nawet nie da się od tego uciec, ponieważ zostaliśmy stworzeni jako istoty cielesne, a więc liturgiczne. Nie? Codziennie powtarzamy ten sam schemat stałych czynności. Przebudzenie, liturgiczne dzień dobry, albo liturgiczne cześć, poranna toaleta, mycie zębów, śniadanie, praca. Nie? Ten sam schemat, ten sam rytm. I oczywiście są wierzący, którzy próbują uciec od jakiejś powtarzalności, od schematów. Aj, każdy dzień musi być inny, każde nabożeństwo musi być inne. Ale komicznie brzmi chrześcijanin, który składa żonie życzenia z okazji rocznicy ślubu, a za chwilę mówi, wiesz co, ja nie przykładam wagi do dni, świąt, wydarzeń. Dla mnie każdy dzień jest tak samo ważny. Ja nie obchodzę Dnia Reformacji, nie obchodzi mnie Dzień Wszystkich Świętych, bo to są święta poświęcone ludziom i ustanowione przez ludzi. A swoją drogą wpadniesz jutro do mnie, na moją rodzinę? Ci, którzy sprzeciwiają się tym rzeczom, bardzo chętnie świętują dni ku własnej czci albo czci własnej rodziny. Podobnie komicznie brzmi pastor, który mówi, że nasz Kościół nie używa takich pojęć jak liturgia, kalendarz liturgiczny, bo to jest takie schematyczne, takie ograniczające, a następnie staje za kazalnicą i mówi, kolejne nabożeństwo odbędzie się jak co tydzień w niedzielę o tej samej porze. A w Boże Narodzenie składa jak co roku życzenia wesołych świąt. Bóg w Biblii przykłada znaczenie do chronologii, działa w czasie, umiejscawia opisywane wydarzenia w czasie, mówi w jakim dniu, miesiącu czy roku dana rzecz miała miejsce. Na przykład wstęp do Ewangelii Łukasza sobie zobaczcie, że Łukasz dokładnie umiejscawia czas narodzin Jezusa, za jakie panowania, jakiego tetrarchy, cesarza Jezus przyszedł na świat. Mówimy nawet co tydzień w credo, że Jezus został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, a nie prefektem, który był przed nim, Waleriuszem Gratusem, a nie prefektem, który był po nim, czyli Marcellusem, ale konkretnie za czasów Poncjusza Piłata. I mamy wokół siebie wiele różnych kalendarzy, które określają rytm życia naszych drogich rodaków albo nasze. Wiele kalendarzy nie pomaga nam zbytnio pamiętać o historii opowiadanej przez Pana Boga. Mamy co roku na przykład, teraz ostatnio chyba był dzień pocałunku, tak? Mamy dzień rowerzystów, Andrzejki, dzień bez papierosa, święto no właśnie, walentynki, święta państwowe i tak dalej. Wielu z nas potrafi powiedzieć, jakie święto przypada na 11 listopada. Potrafimy powiedzieć, jakie święto mamy 15 sierpnia. Bez zastanowienia potrafimy powiedzieć, kiedy jest Dzień Dziecka, szczególnie dzieci. Potrafimy powiedzieć, kiedy jest Dzień Nauczyciela, Górnika albo Walentynki. A ilu z was potrafi powiedzieć, co Bóg stworzył czwartego dnia na przykład? Albo kiedy mamy Niedzielę Palmową? Kiedy jest początek Adwentu? I dlaczego mamy cztery niedziele Adwentu? Kiedy jest wniebowstąpienie Chrystusa? Kiedy jest Święta Epifanii? Zobaczcie, że każdy kalendarz opowiada jakąś historię. wskazuje na to, co jest ważne dla nas. W wielu rodzinach pamiętamy, a, no tak, zimą urodził się dziadek i babcia, wiosną urodził się Kostek, Dzidek, Brianek i Jessica, zimą urodziła się mama, tata, brat, córka. Ale właśnie, jaki był drugi cud na przykład uczyniony przez Chrystusa? Tak, każdy kalendarz opisuje jakąś historię, opowiada, co jest dla nas ważne, w jakiś sposób dzieli historię, ukazuje, jakie wydarzenia stoją w centrum naszego życia. Na przykład w żydowskim kalendarzu dzisiaj mamy 22 miesiąca Tewet, mamy 5779 rok. Taka jest data dzisiaj. 5779, 22 miesiąc Tewet. Dlaczego ten rok w żydowskim kalendarzu? Dlaczego taki dzień? Ponieważ w żydowskim kalendarzu rachuba zaczyna się od stworzenia świata, które według żydowskich autorytetów religijnych, nie wiem jak to wyliczyli, ale podają daty, nastąpiła 7 września 3761 roku przed Chrystusem. Więc nasz 2018 rok jest dla nich 5779 rokiem. Dlaczego? Bo od stworzenia świata dla nich nie wydarzyło się nic szczególnego. Po prostu historia trwa. Mesjasz nie przyszedł. Żadnej zmiany nie było. Innym przykładem jest cesarz Dioklecjan, który też objawił się jako wielki megaloman, próbując narzucić system datowania, licząc od dnia, w którym on sam został cesarzem. To samo robił żydowski fałszywy mesjasz o imieniu Szymon Bar Kochba. Pewnie czytaliście o tym, że wielbiciele rewolucji francuskiej próbowali tej samej sztuczki, żeby rok 1792, a więc rok obalenia monarchii francuskiej, był rokiem zerowym dla kolejnych wydarzeń odnowionego, oświeconego świata. Chcieli też zmienić 7-dniowy tydzień na 10-dniowy tydzień. Czyli chcemy, żeby kamieniami milowymi historii były nasze pomniki, nasze wieże Babel, nasze dzieła, nasi prorocy, ojcowie rewolucji, powstań i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, że dany każdy kalendarz ma podstawy teologiczne i albo jest wyrazem wiary w historię, którą opowiada Bóg, albo jest wyrazem buntu. I oczywiście te wszystkie przykłady, o których mówiłem, one wszystkie zakończyły się fiaskiem, ale ci ambitni, tak moja koleżanka mówi, pajacyki, oni przynajmniej wiedzieli, że to jest ważna kwestia. Oni to rozumieli lepiej, niż rozumie to wielu chrześcijan, którzy dołączają do ateistów w sprzeciwie wobec Bożego Narodzenia, mówiąc, a to takie pogańskie, a to drzewko, a to prezenty, a to Mikołaj, a to materializm, a to komercja. Ale kiedy wyznawcy tolerancji chcą usuwać betlejemskie żłóbki z centrum Gdańska, no może z Gdańska nie, ale może z centrum innych miast europejskich, no to musimy pokiwać palcem i powiedzieć, przyjacielu, a skąd w tobie tyle agresji? Skąd w tobie tyle nietolerancji? Kiedy chcą wyłączyć kolędy mówiące o wcieleniu Syna Bożego, musimy powiedzieć, zostaw ten przycisk, bo zepsuje sprzęt, zostaw to, nie wciskaj tego. Niech gra. Kiedy zwolennik Greenpeace chce usuwać choinkę z centrum miasta, no to naszym zadaniem jest też stanowczo powiedzieć, że nie niszcz drzewka. Szanuj drzewko. Zostaw drzewko. Kiedy ktoś chce wypuścić karpia, to mówimy spoko, ale skombinuj pstrąga. Wielu nienawróconych rozumie bardzo dobrze, jak ważne są symbole i język w kulturze, którymi się posługujemy. Dlatego mówi się, mamy aborcję zamiast zabójstwa, mamy zauroczenie zamiast cudzołóstwa, mamy prawo do miłości zamiast zboczenia, mamy pewną perspektywę zamiast kłamstwa i w przypadku Bożego Narodzenia to samo. Mamy festiwal zimowy, winter holiday, gwiazdkę i tak dalej, i tak dalej. Święto Bożego Narodzenia Kościół przyjął w pierwszej połowie IV wieku. I stało się ono w kontekście tamtej historii też bardzo ważne, ponieważ były rozprzestrzenione liczne herezje, które dotyczyły ludzkiej, boskiej natury Chrystusa. I święto wcielenia Bożego Syna zapewniało też tą coroczną afirmację ortodoksji. Była wyrazem biblijnej prawdy na temat dwóch natur w Chrystusie, boskiej i ludzkiej. I myślę, że to jest ważne również dzisiaj. Wciąż mamy wiele herezji na temat Chrystusa, a Boże Narodzenie jest naszym wielkim sojusznikiem w kulturze. Jest darem pośród naporu świeckości, niewiary. Powinniśmy używać też Bożego Narodzenia nie tylko, żeby uczyć się wdzięczności, radości, ale używajmy w pedagogiczny sposób. Kolędy, życzenia, gwiazda, symbolika światła. Nie, to wszystko opowiada o biblijnej prawdzie, że Bóg przyszedł na świat jako człowiek. Również data jest symboliczna i pedagogiczna. Dlaczego 25 grudnia? Nie chodzi o to, że ktoś wyliczył, że Jezus urodził się 25 grudnia. Raczej nie. Chodzi o symbolikę przyjścia Jezusa na świat. Po pierwsze, 25 grudnia był to czas świąt, pogańskich świąt, ku czci Słońca Niezwyciężonego, czyli Solus Invictus. I Kościół, zdobywając, można powiedzieć, wpływ w kulturze i społeczeństwie, zaczął wypierać pogańskie obrządki i w ich miejsce ustanowił celebrację biblijnego wydarzenia. I to był też bardzo dobry obraz prawdy, że Chrystus przychodzi i tak jak mówili z do Kolosan, rozbraja diabła, usuwa jego uzurpatorską władzę i wypędza, Chrystus wypędza diabła spośród narodów. Po drugie, był to okres przesilenia zimowego, kiedy dzień stawał się dłuższy, a noc krótsza, co też dobrze symbolizuje prawdę o światłości, która przyszła, żeby wyprzeć ciemność. Chrystus przyszedł i rozświetlił ciemny świat. I w końcu to był przełom starego i nowego roku, co przypomina, że stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Chrystus czyni nas nowymi stworzeniami. Stary świat odchodzi, rozpoczyna się konstrukcja nowego świata. Także Kościół opracował kalendarz, który jest dobrym narzędziem pedagogicznym i praktycznym. Ten kalendarz też ma trzy cykle. Pierwszy skupia się na życiu i dziele Jezusa. Ten cykl chrystologiczny też, on się dzieli na dwie części, czyli od Adwentu do wniebowstąpienia. Ten okres w naszym kalendarzu liturgicznym koncentruje się na życiu Jezusa i historii odkupienia. Druga część od Pięćdziesiątnicy, czy od wniebowstąpienia Chrystusa, albo no, od Pięćdziesiątnicy właściwie, od Pięćdziesiątnicy do początku Adwentu koncentruje się na naukach Chrystusa. Nie, to też jest nie tylko dobra pedagogika, ale też daje nam okazję do tego, żebyśmy uczyli się radować, cieszyć się Bożymi darami, Bożymi dziełami. Także kalendarz pomaga nam nie tylko głosić Biblię, ale cieszyć się, żyć wydarzeniami z życia Chrystusa w określonym rytmie i kolejności. Drugi cykl w kalendarzu, który Kościół używa, koncentruje się też na ważnych dniach w historii Kościoła. Na przykład mamy dni męczenników wiary albo bohaterów wiary. Tradycyjne kościoły również upamiętniają życie wielu innych świętych. Samo w sobie może niekoniecznie to jest złe, dlatego że sama Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy pamiętali o życiu świętych, o życiu naszych przewodników i naśladowali ich życie, ich pobożność. Przecież nawet w naszym kraju mamy święta, które upamiętniają ważnych ludzi dla nas i też obchodzimy je. Tak? Urodziny, rocznice ślubu, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca i tak dalej. Problem polega na tym, że upamiętnienie świętych w Kościele, choć tak jak mówię, nie było niczym złym samo w sobie, to zostało skażone przez przesądy, a dni świętych zaczęły po prostu się mnożyć i zdominowały kalendarz na przykład Kościoła katolickiego czy prawosławnego. Ponadto ta świętość zaczęła być definiowana w gnostycki i mistyczny sposób. Dlatego reformatorzy w zasadzie usunęli te święta maryjne, święta czci świętych i tak dalej, i tak dalej. Chociaż anglikańscy reformatorzy zachowali niektóre dni świętych. Jan Calvin zachęcał do celebrowania poza niedzielami trzech wydarzeń: Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Pięćdziesiątnicy. Później Purytanie poszli dalej i zmietli właściwie wszystkie religijne dni z kalendarza z wyjątkiem Dnia Pańskiego, niedzieli. I uważali, że te inne dni, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Pięćdziesiątnica, Wielki Piątek, jeżeli one będą w kalendarzu, to one będą konkurowały z niedzielą, z Dniem Pańskim. Myślę, że to był błąd, jakaś taka niepotrzebna nadgorliwość. W Starym Testamencie też mieliśmy tak zwane dodatkowe sabaty, święta Starego Przymierza, które nie umniejszały znaczenia cotygodniowego sabatu. Dlatego niedziela, mówimy niedziela, w Nowym Przymierzu jest obligatoryjnym dniem, kiedy Bóg gromadzi Kościół na nabożeństwie. Ale Kościół ustanowił też święta, które traktujemy jako dobrą możliwość, żeby się radować, weselić, ale też ogłaszać Boże dzieła w świecie. I trzeci cykl tego kalendarza kościelnego koncentruje się na wydarzeniach rolniczych w przyrodzie. Na przykład święto żniw, dziękczynienia, kiedy Kościół modli się o plony, o deszcz, o pracę, o chleb powszedni. Dziękuję za owoce ziemi, dziękuję za owoce pracy ludzkich rąk i tak dalej, i tak dalej. Także zauważcie, święta państwowe na przykład są zwykle okazją dla rządzących, żeby budować wśród obywateli taką właśnie tożsamość historyczną, narodową, przywiązanie do narodu, do symboli, barw narodowych, jednoczy ludzi we wspólnych wartościach. To samo, zobaczcie, święta rodzinne konsolidują krewnych wokół wartości rodzinnych, jednoczą nas jako wspólnotę, ale też jako chrześcijanie powinniśmy, myślę, że w większym stopniu korzystać z okazji, które mamy, kiedy w naszej kulturze celebrujemy Boże Narodzenie, Wielkanoc, Trzech Króli, Wielki Piątek, Wniebowstąpienie Chrystusa, Pięćdziesiątnica i tak dalej, i tak dalej. To jest wspaniała okazja, żeby budować jedność naszych rodzin, narodu wokół Ewangelii, wokół Chrystusa. Nie? Czyli na przykład 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, ponieważ to wydarzenie było czymś ważnym w historii naszego kraju. Podobnie Kościół obchodzi Boże Narodzenie czy Wielkanoc, ponieważ narodzenie Syna Bożego i zmartwychwstanie, Jego śmierć, były najważniejszymi wydarzeniami w historii świata. I wprowadzenie przez Kościół dni, które upamiętniają wydarzenia z życia Zbawiciela, jest też świadectwem dla świata. Nie, to mówi ludziom, słuchajcie, wszemi wobec, wydarzyło się coś ważnego, coś wspaniałego. I w porównaniu z tym wszelkie święta państwowe są jak naprawdę iskierka, jak mało znaczący epizod. Także powinniśmy być Bogu wdzięczni. Dla nas to takie oczywiste dzisiaj, ale naprawdę powinniśmy być wdzięczni, że mamy 7-dniowy tydzień. Że niedziela jest dniem wolnym od pracy zwykle. Ale też powinniśmy pamiętać, że mamy 7-dniowy tydzień z konkretnego powodu. Że niedziela zwykle jest dla wielu ludzi wolna z konkretnego powodu. Jezus jest w niebie. Izajasz mówi, że Jego władza będzie wzrastała. Ale Jezus działa poprzez instrumenty, poprzez swoje narzędzia, a jednym z Jego narzędzi formowania królestwa na ziemi jest Twoja wiara. Jest wiara Jego ludu. I ta wiara powinna kształtować to, w jaki sposób świętujesz, w jaki sposób wręczasz prezenty, w jaki sposób robisz zakupy, jak śpiewasz, jak oszczędzasz, jak celebrujesz święta itd., itd. Dlatego kiedy mówimy ludziom wesołych świąt, Bożego Narodzenia, to nie tylko jest to życzenie, chciałbym, żebyś miał wesołe święta, radosne święta, ale to też jest wezwanie wesołych świąt Bożego Narodzenia, czyli chcę, abyś się weselił w te święta. Wesel się, bo narodził się Chrystus Pan. Co ciekawe, też kościoły, które krytykują innych za to, że w swoich kalendarzach liturgicznych celebrują wydarzenia, co do których nie ma jednoznacznego nakazu w Biblii, żeby je obchodzić, same obchodzą święta, których Biblia nie nakazuje obchodzić. Kościoły krytykujące innych za przestrzeganie na przykład, nie wiem, okresu postu czy adwentu, same organizują na przykład nabożeństwa bożonarodzeniowe. organizują grupy biblijne, spotkania modlitewne, co do których nie ma jednoznacznego nakazu w piśmie, żeby je organizować. Obozy młodzieżowe, obozy rodzinne. I tutaj dochodzimy do pytania, no, co to znaczy, że coś jest biblijne? Czy Boże Narodzenie jest biblijne? Czy Kościół miał prawo wprowadzić Boże Narodzenie, mimo iż nie ma jednoznacznego nakazu w Biblii, żebyśmy świętowali Boże Narodzenie? Myślę, że odpowiedź jest w piśmie. Odpowiedzią jest chociażby Księga Estery, 9 rozdział, od 18 wersetu sobie zobaczcie. Nie będziemy teraz tego czytali. Tam mamy opis ocalenia Żydów przez Esterę i Mordochaja na pamiątkę ocalenia Żydów przed krwiożerczym Hamanem. Bóg, czy Żydzi, ustanowili święto Purim na pamiątkę tego wydarzenia. I oczywiście były wydarzenia, które Bóg nakazał święcić, obchodzić w prawie, tak? Święto namiotów, żniw, Pascha i tak dalej. Ale święto Purim było świętem ustanowionym przez Kościół Starego Przymierza, przez Izrael. W prawie mojżeszowym, w czasach Mojżesza, nikt nie wiedział o takim święcie. Nigdzie w piśmie prawo Boże nie nakazuje Żydom święcić Purim. I tam w 27 wersecie 9 rozdziału Księgi Estery czytamy, że Żydzi przyjęli to święto właśnie jako zwyczaj, którego się nie przekracza. Nie było go w prawie, ale zobowiązali się świętować ten dzień ze względu na upamiętnienie Bożego działania w historii ludu Bożego. Jeżeli było w tym coś złego, to możemy zapytać, dlaczego mamy Księgę Estery w Biblii? Dlaczego Bóg nigdzie nie potępił tej praktyki? O innym święcie też ustanowionym przez Kościół, przez Żydów w Starym Testamencie, czytamy w apokryficznej drugiej księdze machabejskiej. Tam mamy opis z połowy II wieku przed Chrystusem, kiedy Antioch Epifanes sprofanował świątynię. I czytamy, że machabeusze oczyścili świątynię i przywrócili kult prawdziwego Boga. I to święto jest wspominane do dzisiaj przez Żydów jako ocalenie przez Boga jego ludu. Jest znane dzisiaj jako święto Hanuka, święto świateł. Czyli zobaczcie, że Kościół w Starym Testamencie za Bożą aprobatą ustanawiał święta, które miały na celu upamiętnienie Bożego działania w historii. I co dla nas powinno być najistotniejsze, to to, że nasz Pan Jezus Chrystus te święta obchodził. Nie mówił, jak w przypadku innych praktyk faryzeuszy, czy nie czytaliście, co Mojżesz powiedział. Nie powiedział, trzeba Boga bardziej słuchać niż ludzi, przestańcie świętować Hanuka, przestańcie świętować Purim. Wręcz przeciwnie, w Ewangelii Jana 10:22 czytamy, że jak na pobożnego Żyda przystało, właśnie w święto Hanuka, poświęcenia świątyni, znajdował się w świątynnym przysionku Salomona i też zapewne obchodził święto Purim. I teraz, jeżeli lud Boży wspominał starotestamentowe wydarzenia, które przecież były cieniem tego, co miało nadejść, o ileż bardziej lud Boży w Nowym Przymierzu powinien i ma prawo upamiętniać rzeczywistość, na którą wskazywały cienie, czyli Boże Narodzenie, Wielkanoc. Podsumowując, kilka lat temu na jednej z konferencji pastorów pewien wykładowca zapytał audytorium, jaki był właśnie drugi cud, którego dokonał Jezus. Jaki był pierwszy cud? Jaki był drugi cud? Nie wiem, czy była na sali osoba, która potrafiła odpowiedzieć na to pytanie, ale nie powinno nas to dziwić, dlatego że nie znamy zbyt dobrze wydarzeń, kolejności wydarzeń z życia Jezusa, ponieważ rytm naszego życia wyznaczają święta i uroczystości, które nie do końca mają związek z jego służbą i celem, do którego zmierzał. Jeden z pastorów, Ray Sutton, napisał na temat kalendarza i rytmu życia, który on wyznacza, takie słowa. Kalendarz liturgiczny ukazuje, że Kościół wierzy, że naturalnie następujące po sobie okresy są podporządkowane porządkowi odkupienia i że czas został odkupiony i przeniesiony na tory zmierzające w kierunku sądu ostatecznego. To zaś kieruje lud Boży z dala od twierdzenia, że świat jest poruszany przez naturalistyczne czynniki. Kalendarz, którego używasz, jest formą twojego wyznania wiary. Dlatego doceńmy ten kalendarz, który mamy. Boże Narodzenie, Trzech Króli, Wielkanoc. To są dni świąteczne też w naszym kraju. I owszem, jest napór świeckości, wypierania biblijnego znaczenia tych dni, ale jako chrześcijanie róbmy dokładnie odwrotnie. Nie usuwajmy Bożego Narodzenia, używajmy go, żeby opowiadać naszym bliskim dobrą nowinę w taki całkiem naturalny sposób. Nie musimy się silić. Te dni dają nam taką okazję. Narodził się Chrystus Pan. Przyjdź do Niego. Czy narodził się w Tobie? Jakie wydarzenia wyznaczają rytm Twojego kalendarza? Czy można powiedzieć, tak ktoś powiedział, pokaż mi swoją klawiaturę, a powiem Ci, co jesz. To tutaj można powiedzieć, pokaż mi oznaczone dni w Twoim kalendarzu na czarno albo czerwono, a powiem Ci, w co wierzysz. A powiem Ci, co uważasz, co jest dla Ciebie ważne. I w końcu żyj Chrystusem i wydarzeniami z Jego życia. Traktuj kalendarz nie jako ograniczenie, ale jako narzędzie, które pomaga Ci poznawać też życie Chrystusa, chronologię z życia Chrystusa, biblijne proroctwa, widzieć Chrystusa w psalmach, u proroków, w całej Biblii. Pomódlmy się. Dobry Boże, wysławiamy Ciebie za to, że nas stworzyłeś, że uczyniłeś nas istotami duchowo-cielesnymi, że Ty, Panie Boże, działasz w uporządkowany sposób, jesteś Bogiem w porządku, że Ty, Panie, działasz w liturgiczny sposób i też uczyniłeś nas istotami liturgicznymi. Dziękujemy Ci, że odkupiłeś nas, ale też odkupiłeś świat, odkupiłeś czas, historię. Panie, wysławiamy Cię za to, że wezwałeś też nas do życia w społeczności z Tobą. Spraw, żebyśmy wytrwali w Twoim Słowie, aby rytm naszego życia ukazywał też Twoją łaskę, Twoje wielkie dzieła w historii świata, które nie są jedynie przeszłością, ale wciąż nimi żyjemy. Są drogowskazem do naszego życia, do celu, do którego zmierzamy. Panie, daj, abyśmy umieli liczyć nasze dni, byśmy pamiętali, że nasze życie jest kruche, że przemijamy. Ucz nas, Panie Boże, żyć według Twojej woli i wysłuchaj nas przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje, który króluje w jedności z Tobą, Ojcze, w Duchu Świętym. Amen.